Paweł Machała, witam Państwa w kolejnym programie Pogotowie Rodzinne. Tym razem jest to kontynuacja programu sprzed tygodnia, kiedy to gościliśmy pana doktora Piotra Wałuchowicza, autora książek, a w tym przypadku szczególnie nas interesującej książki To nie jest babska sprawa, traktującej o naturalnym planowaniu rodziny. Witam pana, panie Piotrze.
Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy znowu się spotkać.
Tak, obiecaliśmy, więc spotykamy się tym razem w szerszym gronie, bo w programie dzisiejszym wezmą również udział pastorzy Paweł Chojecki.
Witam serdecznie.
I Radosław Kopeć.
Dzień dobry.
Z małżonką Anią, która w Kościele Nowego Przymierza zajmuje się poradnictwem rodzinnym. Temat, który dzisiaj poruszymy, związany jest z tezami, które pan doktor Wałuchowicz przedstawił w poprzednim programie dotyczącymi naturalnego planowania rodziny. Planowanie rodziny dotyczy bardzo dużej części Polaków. Według danych, ostatnich danych, w związku małżeńskim w Polsce żyje 59% dorosłych Polaków. To ci, którzy mieszkają razem, a więc planują rodzinę, planują posiadanie dzieci. Ale i spośród pozostałych Polaków, dorosłych, aż 44% osób pozostających poza związkiem małżeńskim mieszka wspólnie. Ci również zmagają się z tym problemem, ponieważ zakładamy, że żyją jak mąż i żona. Tym razem, panie Piotrze, pozwoli pan, udzielę głosu pierwszym osobom reprezentującym biblijny kościół chrześcijański, tak żeby mogli odpowiedzieć albo dopytać o tezy, które przedstawił pan poprzednio.
No bardzo cieszę się z samego tytułu twojej książki, Piotrze, że wskazujesz tutaj na odpowiedzialność mężczyzn. Tu w naszych programach, także takich bardziej, można powiedzieć, frywolnych, politycznych i tak dalej, częstośmy to podkreślali, że cały czas mówi się o wolności kobiet, o brzuchach, macicach i tak dalej, a gdzieś w tym wszystkim giną mężczyźni. No przecież powinno być przynajmniej równouprawnienie. Także cieszę się, że twoja książka wraca, że tak porządkuje sprawy i mężczyznę stawia we właściwym miejscu. Także tu absolutnie się zgadzamy, że to mężczyzna powinien wraz oczywiście ze swoją żoną podejmować decyzję dotyczącą płodności, tego ile posiadać dzieci, kiedy te dzieci posiadać i tak dalej. Nie? Także tu w tym przekonaniu różnych kościołów, myślę, czy ogólnie ludzi myślących, nie byłoby wielkiej różnicy. Pytanie moje dotyczy, jeśli byś mógł bardziej, można powiedzieć, rozszerzyć ten temat, dlaczego antykoncepcja sztuczna, taka na przykład jak prezerwatywy, która no nie jest, można powiedzieć, chemicznie niebezpieczna dla zdrowia, nic nie robi ewentualnie poczętemu dziecku, nawet jak ta antykoncepcja zawiedzie. Dlaczego ona według ciebie jest niemoralna, zła, czy powinniśmy jej unikać?
Ja bym powiedział tak, że naturalne planowanie rodziny widzę jako coś, co jest elementem pewnej mądrości życiowej. I człowiek, który decyduje się na określony model taki czy inny, czyli czy naturalne planowanie rodziny, czy wybiera jakieś środki antykoncepcyjne, potrzebuje rozważyć różne aspekty, czyli aspekty medyczne typu skuteczność zdrowia, relacyjne typu wpływ na miłość małżeńską, moralne, czy to, co, jak działa ten środek, czy to jest w porządku, no i też również aspekty duchowe, czy ma to wpływ na relacje z Bogiem. I teraz moje głębokie przekonanie jest takie, że jeśli zrobimy pewną taką szeroką analizę z punktu widzenia tego, w jaki sposób działają środki antykoncepcyjne, jaka jest ich skuteczność, jakie są ich środki uboczne i tak dalej, porównamy to z naturalnym planowaniem rodziny, to moim przekonaniem naturalne planowanie rodziny tutaj wygrywa, ponieważ ma największą skuteczność, a antykoncepcja generalnie wiąże się z tym, że im bardziej będzie skuteczna, tym bardziej będzie szkodliwa, ponieważ no, nie można bezkarnie walczyć z naturą. I teraz w przypadku prezerwatywy jest tak, że z punktu widzenia zdrowotnego jest to prawie nieszkodliwe. Dlaczego prawie, to za chwilę powiem. A z punktu widzenia skuteczności jest to wątpliwe, to znaczy skuteczność w sensie wskaźnika zawodności, wskaźnika Perla przy prezerwatywie jest bardzo duża. Natomiast najmniejszą wartość ten wskaźnik ma w przypadku metod naturalnych. Więc dla mnie wybór metody naturalne czy antykoncepcja jest wyborem, który powinniśmy podjąć w mądrości przed Bogiem, po rozeznaniu, po zebraniu informacji, zrozumieniu, na czym to polega, i wtedy dopiero podejmować decyzję. To nie jest doktryna o zbawieniu, to jest pewna praktyczna mądrość życiowa. I uważam, że problemem współczesnego społeczeństwa jest to, że z różnych względów, przede wszystkim, że za lobby antykoncepcyjnym stoją bardzo duże pieniądze, to jest niedoinformowane, ponieważ jest bardzo duży nacisk właśnie na to, żeby promować antykoncepcję. Więc ja myślę, że to jest odpowiedzialność każdego małżeństwa przed Bogiem, natomiast oby ta odpowiedzialność była, oby te decyzje i związane z tą odpowiedzialność były oparte na prawdziwym zebraniu informacji na ten temat, rozeznaniu tego przed Bogiem, a nie na naśladownictwie, bo wszyscy tak robią, albo nawet na zasadzie, że no, skoro ja nie jestem katolikiem, no to nie będę robić jak katolik, tylko ja będę używać antykoncepcję, bo są również i tego typu motywacje. Natomiast jeszcze tam skończę tą myśl, dlaczego powiedziałem, że prezerwatywa jest prawie nieszkodliwa, bo jeżeli małżonkowie współżyją ze sobą normalnie, mąż, żona, jedna kobieta, jeden mężczyzna, to pojawia się pewien mechanizm prozdrowotny, jeśli chodzi o to, że w pochwie żony pojawia się wciąż nasienie męża, tego samego mężczyzny. I tam są budowane pewne mechanizmy prozdrowotne.
To czy nie można by połączyć w tych dwóch metod i wtedy, kiedy są te dni niepłodne, pewne, nie? Przypomnij proszę, ile ich jest tak w ciągu takiego, powiedzmy, miesięcznego czy tam 28-dniowego cyklu, ile jest u przeciętnej kobiety tych dni niepłodnych tak w sposób pewny, niewątpliwy, tylko już pewny?
To jest tak, że ściśle z medycznego punktu widzenia dni płodne zaczynają się na tydzień przed jajeczkowaniem, bo tyle czasu mogą przeżyć plemniki, plus jeden dzień po jajeczkowaniu, bo tyle czasu przeżywa jajeczko. Natomiast my z góry nie mamy podane w kalendarzu, kiedy będzie jajeczkowanie, więc musimy obserwować pewne objawy. W praktyce to oznacza najczęściej około 9-10 dni właśnie tego okresu, kiedy odczytujemy fazę płodną.
Czyli około, powiedzmy, 10 dni, to wtedy trzeba by abstynencję zachować według metody, którą proponujesz, tej naturalnej. No a po pozostałe, powiedzmy, 18 dni można współżyć. Tak rozumiem tę metodę. Dlaczego by nie można jej połączyć i wtedy, kiedy no, są te czas płodny, a rodzice jeszcze nie decydują się na posiadanie dziecka, wtedy stosować na przykład prezerwatywę. Wtedy ten argument obecności nasienia w narządach rodnych kobiety no, by się tak, że tak powiem, zneutralizował.
Tak, rozumiem. Więc myślę, że to jest sprawa indywidualnego rozeznania każdego małżeństwa. Czy chce, używając prezerwatywy w czasie płodnym, zaryzykować nieskuteczność tej prezerwatywy, to, że ta prezerwatywa może pęknąć, nasienie może się przelać. oraz zaryzykować pewien stres związany z tym, że potem no, nie wiemy, czy doszło do poczęcia, czy nie, bądź po prostu ten czas sobie odpuścić pod względem współżycia, zachowując pewien pełen komfort tego, że kiedy już minie jajeczkowanie, jest skok temperatury, odczytaliśmy to, no to wtedy już do końca cyklu mamy czas niepłodny i możemy w pełni z niego korzystać. Więc dla mnie osobiście i mojej Mariolki, no bardzo żałuję, że jej tutaj nie ma ze mną, ale jak wiecie, już ona jest z Jezusem od 4,5 roku. Dla nas wybór był oczywisty. Nie chcemy tego, w ogóle jakby tego stresu związanego jeszcze z dodawaniem sobie środka antykoncepcyjnego. Po prostu chcemy wiedzieć, czy jesteśmy danego dnia płodni, czy nie. A z drugiej strony pewna przerwa we współżyciu, również doświadczyliśmy tego, ma działanie budujące małżeństwo. Pomaga na nowo nabrać apetytu, pomaga na nowo docenić siebie, na nowo zobaczyć ten skarb, a ten czas płodny można wykorzystać na zrobienie dużych porządków w domu, zreperowanie czegoś, czy jakieś inne aktywności. Profesor Fijałkowski mówił o tym kiedyś, żeby przetwarzać wtedy na energię pozytywną.
Wziąć się do roboty.
Dziękuję za odpowiedź. Myślę, że możemy zgodzić się z tym, że dużo decyzja co do rodzaju antykoncepcji tutaj, czy to będzie stosowanie naturalnych metod planowania rodziny, tak nazywanych tutaj, czy prezerwatywy, właśnie zależy od odpowiedzialności i od dojrzałości małżonków.
Radku. Można, ja bym bardzo wyraźnie powiedział, naturalne planowanie rodziny nie jest rodzajem antykoncepcji, czy nie jest antykoncepcją naturalną, tylko jest pewnym sposobem planowania rodziny. Antykoncepcja z definicji jest wprowadzaniem czegoś zewnętrznego bądź zniekształceniem przebiegu, tak jak stosunek przerywany jest też praktyką antykoncepcyjną.
Rozumiem, chociaż wydaje mi się to troszkę dzieleniem włosa na czworo, jeśli mam być szczery, ale to pozostanie przy tym podziale, żeby zachować pewien porządek. Radku, czy ty masz może jakieś pytanie do pana doktora?
O, może od komentarza zacznę, bo tak, moim zdaniem, jeśli ktoś sobie umie poradzić z napięciem, nie? I tak tutaj jest w stanie, to jest małżonką, taki czekać, aż miną dni płodne, bo akurat teraz nie planuję dziecka, no to w porządku, nie? Tylko jeśli to przynosi mu, no ma problem z pokusą wtedy, no to wtedy co zrobić, nie? I tutaj tu prezerwatywa idzie z pomocą, można powiedzieć, nie? Tak kolokwialnie. Kiedy ja patrzę w Biblię, no to widzę jednak tam właśnie takie teksty, które mówią o tym zagrożeniu przed obcą kobietą, zagrożeniu przed pożądliwością i wręcz są wezwania, że upajaj się ustawicznie miłością swojej żony w kontekście właśnie seksualności, w kontekście ochrony przed obcą kobietą. Czy w Nowym Testamencie jest to, żeby tam nie stronić od siebie i one są, te teksty są wyraziste takie, że tam nie ma, no cóż, 2 tygodnie musisz poczekać, cierp. Nie? Jeśli, mówię, powtarzam, jeśli któryś z mężczyzn nie ma problemu, nie? I sobie radzi wtedy, no to proszę bardzo, tu jak najbardziej ten kierunek, o którym pan mówi, to tutaj z małżonką można się dogadać i spokojnie w komforcie żyć, ale no, jeśli ktoś sobie nie radzi, to jest tutaj wielka pomoc. Nie?
To pozwól, Rzadku, że zacytuję ten tekst, żeby nasi widzowie wiedzieli, o czym mówimy. To jest pierwszy list do Koryntian, przykładowo, ale w innych jeszcze miejscach też to znajdziemy. 7 rozdział, werset 5. Do męża i żony. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmijcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Czyli widać, że współżycie małżeńskie jest tu pokazane jako ochrona przed podejściem diabelskim, przed kuszeniem. Jedyny wyjątek to jest tu wspólna zgoda na modlitwę, a nie na przykład te wspólne porządki, jak mówi doktor, czy tam przetwarzanie tej wspólnej energii, jak profesor Fijałkowski mawiał. Nie? Także No tu myślę, że mocniejsze jest to ostrzeżenie biblijne, że jeśli wejdziemy w taki właśnie no, 10-dniowy okres abstynencji seksualnej, to część mężczyzn o może jakimś bardziej wybujałym temperamencie, czy może młodych i tak dalej, no może tego nie wytrzymywać. Jaka tu jest twoja obrona tego stanowiska?
Ja bym powiedział, że po pierwsze, my jako chrześcijanie nie żyjemy według ludzkich sił i ludzkich popędów, tylko żyjemy według Bożej mocy. I mamy jasno napisane, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jeżeli coś jest, widzimy coś jako słuszne, tak jak my z Mariolką uważaliśmy za coś głęboko słusznego jako wolę Bożą dla naszego małżeństwa, aby stosować naturalne planowanie rodziny, to również wyzwanie przeczekania czasu płodnego, które nie było łatwe czasami rzeczywiście i odczuwaliśmy do siebie pociąg oboje. To nie była kwestia tylko, że to ja prawda, chodziłem i drobiłem nogami wokół Mariolki, ale wiedzieliśmy, że jeśli coś jest słuszne, to Bóg da nam moc, aby to przetrwać. Zgodnie z Mateusza 6,33, żeby najpierw starać się o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie nam dodane. Ja mam głęboki wewnętrzny sprzeciw przeciwko kategoryzowaniu ludzi, ten sobie radzi, a ten sobie nie radzi. W Bogu wszyscy możemy sobie poradzić, aby żyć zgodnie z jego normami. Mariolka umarła 4,5 roku temu. Ja muszę sobie od 4,5 roku radzić bez seksu, ale żyję w czystości. Nie masturbuję się, nie oglądam pornografii, nie mam żadnych niewłaściwych kontaktów z kobietami. Po prostu taki jest w tej chwili mój stan. I teraz, jeśli porównamy to do sytuacji, że w czasie pożycia małżeńskiego potrzeba na przykład te 9 czy 10 dni przeczekać, no to jaka jest w ogóle skala? Więc bardziej powiedziałbym od tej strony, że to jest dobro, które ma pewną cenę. Ma pewną cenę i jednocześnie tak samo Mariolka, no, która gdyby tu była z nami, by powiedziała, że właśnie wtedy czuła się kochana, że ja nie kombinuję wszystkiego, żeby koniecznie z nią współżyć i nie chodzę i nie muszę, no ja już nie wytrzymam, już nie mogę i tak dalej, to jest takie straszne. Nie, to nie jest takie straszne. A naprawdę myśmy bardzo dużo współżyli ze sobą. Kiedy był czas niepłodny, staraliśmy się wykorzystać każdą możliwość, że tak powiem, do wszelkich granic możliwości fizycznych. I teraz ja chciałbym powiedzieć o tych wersetach z 1 Koryntian. To trzeba zacząć od trzeciego wersetu, gdzie jest napisane, ja to z Biblii Tysiąclecia przeczytam, mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż, podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. I potem mamy ten werset, który właśnie tutaj pastor Paweł czytał. I ja rozumiem to nieunikanie siebie, że tym nieunikaniem jest wzajemna postawa miłości. To, że pragniemy siebie, to, że chcemy ze sobą współżyć, że chcemy obdarowywać się z miłości, ale to nie jest spełnianie każdej zachcianki w każdej chwili. I mogą być różne okoliczności, że nawet w czasie niepłodnym nie mogliśmy współżyć, chociaż bardzo chcieliśmy. No, nocowaliśmy w przyczepie kempingowej razem z dziećmi. No, no nie dało się, bo by przyczepa zaczęła latać cała, dzieci by się obudziły. Rozdzielenie z powodu wyjazdu na delegację. Czy nawet coś, co powiedzmy w pewnym sensie komiczne, ale też tego doświadczyliśmy. Mamy wieczorem, popołudniem mamy wykład na temat naszej książki Seks po chrześcijańsku do małżeństw i mówimy, wykład się przeciąga, rozmowy się przeciągają, potem wracamy do domu i chociaż z punktu widzenia cyklu mamy czas niepłodny, organizmy już odmawiają posłuszeństwa i musimy z tego powodu zrezygnować. Czyli ja bym postawił zasadniczą tezę, że wstrzemięźliwość w czasie płodnym to nie jest unikanie siebie nawzajem w sensie tego wersetu z 1 Koryntian. Natomiast tak naprawdę też nie powinniśmy mówić, że nie można współżyć w czasie płodnym. Można współżyć, można. tylko trzeba się liczyć z poczęciem dziecka. Więc w pewnym sensie nielogiczne jest stawianie warunku, że ja chcę mieć seks zawsze bez możliwości poczęcia dziecka, bo tak naprawdę to tego typu myślenie leżało u podłoża rewolucji seksualnej. I to, co się ponad 50 lat temu zaczęło i doprowadziło do totalnego na świecie, do strasznych konsekwencji, to właśnie wynikało z chęci całkowitego oddzielenia współżycia od prokreacji, co jednocześnie spowodowało, że przede wszystkim mężczyźni dostali możliwość wykorzystywania kobiet bez myślenia o ewentualnym poczęciu. Więc moim zdaniem przeciw nakazowi temu unikania to będzie zaniedbanie współżycia z powodów duszewnych typu zły humor, lenistwo, obrażenie się, manipulacja jako karą czy nagrodą, a nawet wcześniejsza kłótnia. Jeśli ja jako mąż dopuszczę do tego, że się pokłócimy i nie ogarnę tej sytuacji, nie pomogę jej zatrzymać i potem już jesteś po tej kłótni nie jesteśmy w stanie współżyć, to jest moje zaniedbanie. Wtedy to jest unikanie tego. Czy takim unikaniem według współżycia będzie współżycie byle jakie, które jest wykorzystywaniem drugiej osoby, a nie obdarowywaniem? Czy niedbanie o własne zdrowie, o własną atrakcyjność, czy ogólne odnoszenie się do małżonka bez miłości? Jeśli mąż rano przed wyjściem do pracy zrobi żonie awanturę, to niech nie oczekuje, że potem ona będzie gotowa do miłości wieczorem, bez względu na to, czy jaka jest faza cyklu i tak dalej. Więc dla mnie unikanie w sensie tych wersetów z 1 Koryntian 7:3-5 to jest przez niewłaściwą postawę, a nie przez to, że okoliczności, na przykład sprawa cyklu, tego w tym konkretnym momencie nam nie dają współżyć, albo jakby wiążą się z tym, że może się począć dziecko. Natomiast ten werset, już zakończę ten wątek, werset trzeci z 1 Koryntian 7 rozdziału, który mówi: mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. On wskazuje na to, tam są pewne analogie do języka greckiego, spłacanie długu. Czyli ja jako mąż mam wobec żony dług do spłacenia, aby ją obdarować współżyciem. Żona ma dług do spłacenia, aby mnie obdarować współżyciem. Ale to ma wynikać z miłości, a nie z tego, że po prostu mam ochotę, no to mówię to, dawaj żono w takim razie, bo ja dysponuję twoim ciałem, dawaj to ciało i będziemy współżyć teraz.
No, na pewno takie mechaniczne traktowanie żony nie jest naszym przekazem. I tu się zgadzamy, że jakość pożycia zależy od relacji psychicznej, duchowej małżonków. Ale nawiązałeś do tej rewolucji seksualnej. Ja mam takie przeświadczenie, no nie wiem, co o tym myślisz, że po stronie katolickiej to takie wyrażanie nacisku czy deklarowanie, że tylko Bogu się podoba te metody naturalne, ono właśnie jest jak gdyby odreagowaniem rewolucji seksualnej i tego, że rzeczywiście seks dzisiaj no, wszędzie jest jak gdyby taki pokazywany jako coś bez odpowiedzialności, bez żadnych zasad, nie? I dalsze moje przypuszczenie, czy takie analiza tej sytuacji idzie w tę stronę, że jeśli tak można powiedzieć z przyczyn duchowych czy moralnych będziecie odrzucać na przykład prezerwatywy jako metodę kontroli urodzeń czy antykoncepcji, no już nie chcę się w te słowa tu spierać o słowa, to ludzie spoza kręgu chrześcijańskiego będą, można powiedzieć, jeszcze bardziej odrzucani od chrześcijaństwa, czy ogólnie od Biblii, jeśli jeszcze Biblią w jakiś sposób będziecie podpierali to stanowisko, jako takie no, całkowicie, można powiedzieć, nieżyciowe, czy dodające coś do Biblii. Bo na pewno tu zgodzisz się, że ta metoda nie była znana w czasach biblijnych. Nie? w takim medycznym już aspekcie, w mierzeniu temperatury i tak dalej, no to chyba nie wyobrażasz sobie, że w czasach Jezusa, czy może jeszcze wcześniej to było możliwe. Ludzie wtedy znali metody naturalne antykoncepcyjne, na przykład stosunek przerywany opisany jest już w 38 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli ludzie dość szybko, nie wiem skąd, może od samego Boga, mieli wiedzę o tym, jak unikać zapłodnienia i stosowali tę metodę. Tu jest ten przykład Onana, ale on nie jest potępiony za to, że stosował stosunek przerywany, ale za to, że nie chciał spełnić powinności w stosunku do swojego brata i począć mu potomka. Nie? Także podsumowując, wydaje mi się, że dodajecie coś do Biblii i tak kurczowo trzymacie się tych metod naturalnych. Ciebie tu, jako wiesz, traktuję jako reprezentanta pewnego tego podejścia metod naturalnych. I przez to dodawanie czegoś do Biblii, no odpychacie od chrześcijaństwa czy od Biblii ludzi. Co byś powiedział na taki argument?
Znaczy, myślę tak, że jeśli chodzi o Onana, to Bóg zesłał na niego śmierć, jak wiemy, i on nie chciał wzbudzić potomstwa bratu, ale jednocześnie nie odpuścił sobie przyjemności współżycia. Onan mógłby odmówić i wtedy obowiązek przeszedłby na następnego, ale właśnie w moim przekonaniu grzech Onana polegał na tym, że on chciał skorzystać z przyjemności, ale we własnym egoistycznym celu, a nie po to, żeby spełnić to, co było jego obowiązkiem. I w tym sensie, tak widzę sprawę Onana. Natomiast generalnie rzecz biorąc, oczywiście, że nie ma...
Pozwól, że ci przerwę, bo... Werset 8, tu jest nakaz, wtedy rzekł Juda do Onana, obcuj z żoną brata swego, czyli uprawiaj z nią seks. Tu był nakaz i wypełnij wobec niej obowiązek powinowatego. Także no, on to tu miał nakaz zrobić to, co zrobił, tylko no, nie chciał tej drugiej części, czyli tego zachowania potomstwa swemu bratu.
Czyli on udawał, że wypełnia to. Udawał, ale korzystał z przyjemności. Natomiast przecież potem, jak mamy w prawie mojżeszowym opisy, to było coś takiego, że przechodziło na następnego krewnego. Prawda? Więc dla mnie tutaj postępowanie Onana jest jednoznacznie negatywnym przykładem. Natomiast tam wracając do tego wątku, ja bym chciał oczywiście, że w Biblii nie mamy opisanych współczesnych metod naturalnego planowania rodziny. Natomiast to, co dla mnie osobiście byłoby pewnymi wskazówkami, to, że mamy dbać o nasze ciało jako o świątynię Ducha Świętego, czyli w szczególności na przykład takie rzeczy jak pigułka hormonalna czy środki chemiczne są czymś, co to ciało niszczy, że mamy żyć w miłości, że mamy kochać się nawzajem, więc po prostu musimy odpowiedzieć, co będzie wyrazem miłości i co będzie dawało nam wzajemne poczucie bezpieczeństwa. I teraz ja rozumiem to, że w Kościele katolickim zachowano samą ideę naturalnego planowania rodziny jako to rozwiązanie, które jest dopuszczalne. Ja rozumiem to w ten sposób, że wtedy, kiedy kościoły chrześcijańskie na całym świecie po 1930 roku zaczęły dopuszczać antykoncepcję, bo w 1930 roku była konferencja anglikańska w Lambeth, która ogłosiła pierwszą deklarację, że pod pewnymi warunkami, w niektórych szczególnych sytuacjach Kościół anglikański dopuszcza używanie antykoncepcji. To było na zasadzie tylko takiego malutkiego uchylenia drzwi, natomiast no tak zawsze jak jest w takich sytuacjach, no po prostu potem te drzwi się coraz szerzej otwierały. I tak samo w Kościele katolickim istnieje też olbrzymia presja, aby obalić właśnie encyklikę Humanae Vitae, która o tym mówiła. obszar niemieckojęzyczny właściwie od początku ją bojkotował. Ja pamiętam takie wydarzenie, kiedy na początku lat 90. odwiedzała nas grupka Niemców. No Mariolka była germanistką z pierwszego zawodu, dlatego mieliśmy dużo kontaktów właśnie w Niemczech, w różnych środowiskach chrześcijańskich, z wszelkich możliwych wyznań i środowisk. I ci Niemcy, oni akurat byli katolikami, powiedzieli, no nasi biskupi to są tacy fajni, postępowi, bo oni powiedzieli, że humane vitae nie obowiązuje w Niemczech, a wasi to są tacy konserwatywni. I myśmy wtedy z Mariolką tak pomyśleli i rozmawiali. Nawet jeśli biskupi w Polsce by wydali podobną deklarację i z formalnego punktu widzenia katolicy mogliby zacząć stosować środki antykoncepcyjne, czy przynajmniej niektóre, to dla nas osobiście nie byłby to żaden argument, żeby po to sięgać, ponieważ nasza decyzja wynika z pewnego stylu życia, pewnego rozeznania, pewnej mądrości życiowej, a nie na zasadzie kazali mi, to muszę, zabronili mi, to nie mogę. Tylko więc ja za tymi treściami popularyzacji i naturalnego planowania rodziny w Kościele katolickim widzę pewną mądrość, widzę pewien skarb. Również dzięki Humane Vitae w ogóle nastąpił rozwój w środowiskach katolickich, badań na temat cyklu i mogły powstać coraz lepsze narzędzia, że można to coraz lepiej, coraz bardziej skutecznie, robić.
Dziękuję panie doktorze za to wyjaśnienie. Ja pozwolę sobie przypomnieć naszym widzom, że reprezentujemy tutaj częściowo poglądy katolickie, a częściowo poglądy chrześcijan, którzy ze szczególną atencją podchodzą do słów Pisma Świętego. I kiedy pan wspomina właśnie takie zwracanie uwagi na poglądy panujące obecnie w danym kościele, szczególnie kiedy mowa jest o kościele na przykład anglikańskim, czyli kościele sformalizowanym, to nie mógłbym się bardziej z panem zgodzić. Mnie również, jako chrześcijanina biblijnego, nie interesują te poglądy, tak jak interesuje mnie, prawda, Bożego Słowa. I ciekaw jestem, żebyśmy mogli, czy możemy dać teraz czas na wypowiedź Ani Kopeć. W końcu jest znana ze swoich jasnych poglądów w sprawach dotyczących rodziny, bo taką też pełni służbę w Kościele. Aniu, słucham cię.
Więc ja, słuchając poprzedniego właśnie wykładu pana doktora, to miałam takie myśli, że to jest rzeczywiście takie piękne i wspaniałe, że ta metoda właśnie naturalna planowania rodziny rzeczywiście bierze pod uwagę, można powiedzieć, obie strony, ale wydało mi się jednak trochę zbyt idealistyczne. I szczerze mówiąc, po wysłuchaniu całego wykładu miałam właśnie taki trochę rozdźwięk pomiędzy tym, że właśnie była tam mowa też o tym kalendarzyku małżeńskim i że właśnie to jest taka przestarzała już metoda i często jest mylona z tym naturalnym planowaniem rodziny. I wydało mi się, że właśnie, że tu jest podobna sytuacja ma miejsce właśnie na przykład z prezerwatywą, że dokładnie jest ta sama, wydaje mi się, właśnie taki mechanizm się powtarza, że czasy się zmieniły, a jednak tego nie wzięto pod uwagę, właśnie państwo nie bierzecie pod uwagę, że tak naprawdę bardzo zmieniło się to, jak funkcjonuje rodzina i małżeństwo w dzisiejszym świecie. Owszem, to jest bardzo chcemy, dążymy do tego, żeby szczególnie chrześcijanie, do tego, żeby żona była w domu, zajmowała się dziećmi i żeby taki klasyczny model rodziny panował. Niemniej jednak wiemy, jak jest w rzeczywistości, że to jest bardzo już dzisiaj rzadka sytuacja, że często jest tak, że ekonomiczny jest właśnie nawet przymus do tego, żeby żona chodziła do pracy i życie przyspieszyło mocno i wydaje mi się, że właśnie tutaj jakby to się zagubiło, że nie wzięto pod uwagę tego, że to życie rodziny się zupełnie zmieniło i można powiedzieć, że właśnie, że to jest nie wzięte zupełnie pod uwagę i rzeczywiście taki, no nie chcę nazwać tego kompromisem, ale myślę, że właśnie, że taki system, kiedy właśnie możemy doświadczać tej bliskości właśnie niezależnie od tego, czy mamy ten czas płodny czy niepłodny, że możemy właśnie dodać coś, co jest, no, można powiedzieć, wynalazkiem ostatnich czasów. I ja rozumiem te argumenty dotyczące tego, że właśnie tej odpowiedzialności mężczyzn, czy nawet kobiet także, bo myślę, że tutaj nie możemy kobiet zwalniać z tego, że one także chcą źle wykorzystywać ten właśnie taki seks bez konsekwencji, można powiedzieć. Niemniej jednak myślę, że ten aspekt właśnie tego, że życie rodzinne się zmieniło, wszystko przyspieszyło i to już nie jest taka rodzina jak dawniej, że to ewidentnie to naturalne planowanie rodziny nie bierze tego pod uwagę.
Ja bym powiedział zupełnie inaczej, to znaczy zgoda, świat się zmienia, życie się zmieniło. Ale właśnie problem polega na tym, że ludzie odchodzą od normalności życia, takiego, jaki jest w planie Bożym, i biorą wzory z tego świata. I mamy napisane w liście do Rzymian, nie bierzcie wzoru z tego świata. Po prostu. Więc to, że na przykład kobiety są wypychane do pracy i po prostu przez to cierpią dzieci, przez to cierpią rodziny, no to... To jest wzór tego świata, więc myślę, że ludzie radykalnie wierzący, chrześcijanie biblijni, po prostu powinni budować biblijną kulturę, jako na przykład stosować jako generalną zasadę. Myśmy o tym pisali w naszych książkach, między innymi w takiej dość szeroko w książce Skąd się biorą wierzące dzieci, żeby właśnie trwać przy pewnych podstawach, że kobieta jest w domu, zajmuje się dziećmi. Dla nas z Mariolką było podstawowym naszym założeniem życiowym. Nigdy nie będziemy oddawać dzieci do żłobka ani do przedszkola. No w tej chwili byśmy jeszcze weszli w edukację domową, no ale moje wnuki będą miały. I kiedyś nas poruszyło coś jakby zupełnie wezwanie do czasów tego świata. Księga Michała, 2:9. Tam jest napisane, kobiety ludu mego wyrzucacie z ich miłych domów, dzieciom ich odbieracie chwałę moją na zawsze. Myślę, że to się teraz dzieje. Właśnie to jest coś, co świat próbuje się wepchnąć do kościoła i wypędzić kobiety i w ogóle wprowadzać nienormalność. Wprowadzać pewien model, że ma być wszystko instant, natychmiast, pewien no, postmodernistyczny hedonizm i tak dalej. Ale powinniśmy walczyć o to, aby nie dopuszczać złych mechanizmów, jakie świat proponuje do Kościoła, do naszych rodzin, tylko właśnie patrzeć z punktu widzenia Słowa Bożego, czy mamy powiedzieć, że świat taki jest, czy mamy powiedzieć, nawet jeśli świat taki jest, to my chcemy zachować po prostu Bożą normalność. Znowu na zasadzie Mateusza 6:33, że jeżeli my będziemy starać się o Królestwo Boże, to na przykład również wszystko będzie nam dodane, także to, że przeżyjemy z jednej pensji. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć. W tej mojej książce również cytuję przykłady ludzi, którzy byli wychowani w pewnej, nazwijmy to, kulturze stosowania antykoncepcji. Trobiszowie, Christensenowie, Scheunemannowie to znani liderzy chrześcijańscy. I w pewnym momencie sami doszli do wniosku, że coś im tu nie gra I również świadectwa ludzi niezaangażowanych w Kościele, którzy stwierdzili, że na przykład jak ja mam się, powiedzmy, męczyć tam z tą pigułką, to już o wiele lepiej jest po prostu obserwować cykl. Więc naturalne planowanie rodziny daje niezależność i świat bardzo próbuje to zwalczać, ponieważ za wszelką antykoncepcją stoją pieniądze. Tak samo jak seksualizacja dzieci, te wielkie programy seksualizacji dzieci, to no też docelowo za tym stoją pieniądze, po prostu żeby zarabiać. Dlatego ja przede wszystkim bym stawiał punkt nacisku, żeby widząc, jak bardzo świat odchodzi od normalności, dbać o to, żebyśmy my w naszych rodzinach od tej normalności nie odchodzili.
I tu się absolutnie z panem zgodzę, bo właśnie my to staramy się robić i my także z mężem kiedyś podjęliśmy taką decyzję, że zaczęliśmy żyć z jednej pensji i Bóg oczywiście okazał swoją wierność i niczego nam nie brakowało. I także edukujemy swoje dzieci w domu. Także absolutnie nie chodzi mi o to, żeby przyjmować wzór z tego świata, ale wręcz przeciwnie, dawać mu odpór, o ile to jest możliwe. Ale chodziło mi bardziej o to, że realia takie są. I nawet to, że obserwacja organizmu kobiety, myślę, że też nie jest do końca możliwa, właśnie ponieważ właśnie jest dużo nawet w jedzeniu hormonów i tak dalej. I myślę, że to jest po prostu, ja no, nie twierdzę, że to jest niemożliwe, ale myślę, że to jest trud taki może, powiem, niepotrzebny, skoro można właśnie wprowadzić coś, co jest na przykład właśnie nie jest szkodliwe dla, nie mówię o antykoncepcji absolutnie chemicznej czy czymś takim, tylko właśnie myślę, że prezerwatywa jest takim środkiem, który właśnie nie szkodzi, tak jak właśnie pastor Paweł o tym mówił, a jednocześnie myślę, że tutaj może spokojnie pomóc, czy właśnie dać właśnie to, o czym pan mówił, że właśnie ten stres związany z tym, że czy zajdę w ciążę, czy nie, czy to myślę, że on także przy naturalnej metodzie nie jest wyeliminowany. Tak, a no, nawet myślę, że jest większy.
Jest większy i tu i powiem świadectwo.
Zdecydowanie nie. Nie.
Piotrze, jeśli pozwolisz, tak, bo mówię, no, pokazaliśmy, że w Biblii na pewno nie ma jakiegoś takiego jasnego zalecenia w tę stronę, a na pewno jeśli jest mowa o wyjątku, to jest mowa o tym czasie na modlitwę, a nie na te dni płodne czy jakieś inne jeszcze cele. Celowo nie mówiłem o doświadczeniu, ale też jakieś tam doświadczenie w tym względzie mamy. I ciekawe, że mamy doświadczenie z dwóch, można powiedzieć, takich okresów w naszym życiu, z okresu katolickiego, bo kiedy nawróciliśmy się, byliśmy jeszcze katolikami zaangażowani w wspólnotę Ruchu Światło Życie. I wtedy oczywiście te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, były tam i jakoś propagowane, i wykłady, i tak dalej. I oczywiście myśmy, nie mówię tylko o naszym małżeństwie, ale o kilku, czy więcej niż kilku, myśmy to próbowali stosować. Ale biorąc pod uwagę tempo życia, to co Ania mówi, to nie chodzi o to, żeby przyjmować wzór ze świata, tylko chodzi o tempo życia, jakie młodzi ludzie dzisiaj w Polsce mają, także w kościołach i żyjąc po Bożemu, absolutnie nie biorąc wzoru z tego świata. Poświęcanie czasu na taką drobiazgową analizę tego, czy mam taką temperaturę, czy tu śluz taki, czy śmaki i tak dalej, to wymaga dużo czasu. Są pewnie jakieś kobiety bardziej ogarnięte, ale szacowałbym, że to jest kilka procent tych kobiet, które potrafią sobie tak to wszystko tam zagospodarować. I te małżeństwa, które wtedy żyły właśnie w próbach tego stosowania tej naturalnej metody i tych dni płodnych, niepłodnych. Tu jeszcze dodam sytuację, a co jak żona zachoruje i wtedy nie można mierzyć temperatury, bo ma gorączkę. No to wtedy co? Miesiąc cały i później jeszcze kawałek następnego? Nie współżyjemy? Pojawiają się dodatkowe problemy. Współżycie, tak jak pamiętam z tamtych czasów w świadectwach ludzi, którzy stosowali te metody, było ciągle obarczone stresem. Było ciągle obarczone strachem, że a nuż to jest ten dzień właśnie z granicy. Nie? Czyli ty mówisz, że jest tylko 10 dni, w których nie można współżyć, a tam powiedzmy kilkanaście, 18 czy około, w których można. Rzeczywiste te proporcje to były takie w wielu małżeństwach, że było 3 do 5 dni takie na pewno, że jest niepłodna kobieta i tyle tylko na miesiąc można było dni współżyć, a reszta to było, że tak powiem, na ryzyku i to wielkim. Już nie będę wchodził w szczegóły, bo w wielu przypadkach to ryzyko skończyło się pięknymi potomstwami i chwała Bogu, i tak dalej, ale stres szczególnie kobiet, ale i obu stron był wielki. A kiedy zaczęliśmy stosować prezerwatywy, kiedy zobaczyliśmy, że to nie jest biblijne, to co naucza tutaj strona katolicka, jest to pewien pogląd, pewna fajna sprawa, ale nie jest to biblijne, to powiem ci świadectwa wielu małżeństw. Wow! To teraz dopiero uwolniliśmy się od tego bagażu strachu, że będzie czwarte, piąte czy któreś dziecko. Chcesz doświadczenia? Mamy swoje.
No to ja powiem, że dla nas ponad 34 lata życia w małżeństwie nigdy nie używaliśmy żadnej antykoncepcji. Mariolka miała nieregularne cykle. Również czasami się mierzyliśmy ze sprawami jakichś chorób i dla nas wprost przeciwnie. To był właśnie komfort, że jeżeli wiemy, że jesteśmy niepłodni, to nie musimy się martwić. I jeszcze chcę zwrócić uwagę, że w momencie, znaczy tak, może dwie rzeczy. Po pierwsze, to nie jest żadne obciążenie obserwacja cyklu. To jest kwestia rano zmierzenia temperatury. Kiedy ja podawałem termometr Mariolce, ona mierzyła temperaturę i ja zapisywałem potem, mówiła w ciągu dnia, jakie ma objawy dotyczące śluzu, czy ewentualnie inne. I to wszystko, a potem razem siadaliśmy. I to miało też charakter właśnie budowania relacji małżeńskiej. To wspólne, więc naprawdę to są mity, że to jest jakieś strasznie trudne, że to wymaga jakiegoś strasznego czasu, albo że tylko niektórzy mogą. Te sprawy są rozpracowane. To jest wielki dorobek na przykład profesora Recera, Stowarzyszenie Inner Polska, w którym, gdzie byliśmy współzałożycielami, gdzie to wszystko, jak można się dowiedzieć, to robić. My podczas pracy doradców małżeńskich widzieliśmy bardzo dokładnie pewne zjawisko, że ludzie w dobrej wierze chcieli stosować naturalne planowanie rodziny, rzeczywiście, natomiast w tą obserwację nie wkładali 100%, jakie by mogli, ale na przykład wkładali 80%. I potem faktycznie następował błąd użytkownika, czyli współżyli wtedy, kiedy z reguły obserwacji cyklu wynikało jasno, że to może być czas, że to może być czas płodny. I jeszcze jedna rzecz. Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że naturalne planowanie rodziny nie jest biblijne, bo po prostu nie istnieje w Biblii i tak samo jak wiele innych rzeczy też, prezerwatywa też nie istnieje w Biblii, więc też można powiedzieć, nie jest biblijny. Nie. Myślę, że biblijny chrześcijanin potrzebuje znaleźć odpowiedź w tym temacie, w swoim życiu. Nasza własna odpowiedź, która bardzo dobrze się sprawdziła w naszym życiu i również znamy wiele innych małżeństw z tym, była taka, że kiedy naprawdę solidnie przyłożymy się do nauczenia obserwacji cyklu i będziemy to robić konsekwentnie, i z każdym rokiem potem idzie to łatwiej, ponieważ coraz lepiej znamy organizm i tak dalej, i to wszystko, więc potem coraz łatwiej nam było obserwować i widzieć to. Chodzi i mi... teraz, jeżeli mówiliśmy o takim modelu, jakim tutaj pastor Paweł mówił na początku, że no to w czasie niepłodnym współżyjemy, a w czasie płodnym ewentualnie też współżyjemy z prezerwatywą, no to żeby coś takiego mieć, to też trzeba obserwować cykl. A jeżeli w ogóle nie obserwujemy, to znaczy, że w ciemno wtedy współżyjemy z prezerwatywą bez względu na to, czy jest czas płodny, czy jest niepłodny. Kompletnie nie wiemy, co się dzieje w organizmie i wtedy to czasami może prowadzić do konkretnych problemów. Natomiast ja jeszcze raz mówię, to nie jest, znaczy nie chciałbym się tu identyfikować w sensie jako reprezentant jakiejś doktryny. Uważam, że to, co zachował Kościół katolicki, jest pewnym skarbem, jest czymś bardzo cennym i że również inne kościoły mogą z tego po prostu korzystać. Inne kościoły, które o tej sprawie kiedyś zapomniały i tej sprawy nie rozwijały, mogą z tego zacząć korzystać. I jakby źle by było, gdyby inne kościoły nie korzystały z tego z niewłaściwych motywacji. Ale po prostu myślę, że jakby rolą każdego kościoła jest dać, również pomóc właśnie na przykład przez to, co teraz robimy, w ogóle przez właśnie no, doradztwo rodzinne i tak dalej, pomóc członkom rozeznać to, ponieważ w praktyce przy tak wielkiej presji lobby antykoncepcyjnego zwykły człowiek, który jest, to sobie z tym nie da rady. To da się przekonać do wciśnięcia mu antykoncepcji, najczęściej zupełnie barbarzyńskiej. No przecież masowo ginekolodzy w szkołach średnich wciskają dziewczynom pigułki hormonalne. To jest w ogóle zbrodnia.
Lobby antykoncepcyjne, czy jest takie no, rozbudowane ze względu na to, że ludzie uprawiają seks wbrew Bożym zasadom, nie? Czyli poza małżeństwem, ale kiedy weźmiemy, no Bóg stworzył seks, nie? Dał go przyjemnym, nie? Ale teraz uprawianie też przyjemności, jeśli jest w ramach małżeństwa, to jest zgodnie z Bożymi zasadami. W Biblii nie ma tutaj, możesz tylko wtedy, tylko już jest dowolność, ale w ramach małżeństwa, jeśli już jest poza, no to już jest problem. I wiemy, jak świat funkcjonuje i tu mamy nie naśladować świata, no i to lobby jest wielkie, bo świat gnije w grzechu, nie? I ludzie uprawiają seks, gdzie tylko popadnie i tu jest, to jest problemem wielkim, ale no trzeba, ja to, bo żeby nie należy przeciwstawiać przyjemności cielesnej Bogu. Nie? Przyjemność cielesna jest, nie może być w kontrze do Boga, bo Bóg je dał, nie? Tylko muszą być, ta przyjemność musi być w ramach Bożych zasad. Nie? I tu mówię, bo się powtórzę, w małżeństwie, przynajmniej jak ja rozumiem Biblię i czytam, to tam nie jest, cieszcie się, ustawicznie upajajcie się, no takie są sformułowanie. Korzystajcie, nie? I także tu jest wielka, to daje wielki komfort w małżeństwie, a teraz pilnowanie się właśnie daje dyskomfort. Nie? Ja wiem, że mówiąc z twojego doświadczenia, znaczy z pana przeszłego doświadczenia, to wy się nie mieli tego dyskomfortu, no ale to no większość ludzi pewnie ma, czy by miała wielki dyskomfort, a to jest już dokładanie, takie trochę przekombinowanie tego, co Bóg nam dał. Nie? A jak się przekombinuje, no to zawsze z tego wychodzą złe owoce.
Jeśli mogę, to takie porównanie, oczywiście może trochę odbiegnę od tematu, niemniej jednak jakby idea jest taka właśnie, żeby porównać, że na przykład bardzo dobrze nam, mi się kojarzy takie pieczenie ciast w przedwojennym stylu, czyli tam kręcenie wałkiem w donicy i tak dalej, wspaniale, kiedy tam pięć gospodyń razem gotowało i piekło ciasta. I to jest super, w ogóle nastrój mi się podoba i właśnie na pewno wspólnotę miały te kobiety ze sobą i tak dalej, ale myślę, że w dzisiejszych czasach jest nierealne to, żeby właśnie tak prowadzić dom, żeby na przykład cały dzień poświęcić na zrobienie biszkoptu i właśnie wiercąc wałkiem w donicy. I mamy właśnie te jakieś tam osiągnięcia w tej dziedzinie również, jest mikser albo jakiś malakser. I dlaczego z tego nie skorzystać? Przepraszam, może jest to takie trochę porównanie, mówię, z innej dziedziny. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest właśnie coś w tym stylu, że właśnie, że rzeczywiście dlaczego nie skorzystać z czegoś, co jest wygodniejsze, no po prostu tak to ujmę.
Ja jeszcze
ten przykład bardzo do mnie przemawia.
Jeśli mogę sprecyzować, to nie biblijne. Chodzi mi o to, że nie pochodzi z Biblii, że o tej metodzie nie ma w Biblii i możemy ją, tak samo jak nie ma o prezerwatywach, to się zgadzam. No jest tam o tym stosunku przerywanym tylko. Chodzi mi o to, żeby dać tu ludziom wolność. Jeśli nie ma tego w Biblii, no to dajmy ludziom wolność. Dlatego właśnie zaprosiliśmy cię, przedstawiamy metodę naturalną. Miałeś czas omówić. Oczywiście polecamy też książkę zainteresowanym. Chodzi nam tylko o to, by nie mówić, że to jest metoda Boża i to jest pełnienie woli Bożej, a jak to, któreś małżeństwo stosuje prezerwatywę, no to oni już są przeciwko woli Bożej. Nie wiem, czy na taki kompromis mógłbyś się zgodzić?
Znaczy, ja bym tego nie nazwał kompromisem. Po prostu ja bym powiedział, że jest to odpowiedzialność każdego małżeństwa przed Bogiem. Nie jest to doktryna o zbawieniu. Jest to kwestia, tak jak mówiłem, mądrości życiowej. I w tym wszystkim, bo jeszcze do tego, co tam pastor Radosław mówił, chcę jedną rzecz dodać. To, że nasze współżycie jest zaplanowane przez Boga, ma nam dać radość, jest oczywiste. No myśmy całą książkę Seks po chrześcijańsku napisali o tym właśnie, żeby pomóc małżeństwom mieć jak najwięcej radości ze współżycia. Do tej pory, chociaż pierwsze wydanie to były lata 96 rok, do tej pory regularnie mam sygnały od ludzi, którzy mówią, że ta książka pomogła im właśnie jakby rozgrzać tą małżeńską intymność. Niektórzy wręcz mówią, że uratowała ich małżeństwo, kiedy właśnie ta ich intymność była zupełnie jakoś na zakręcie. Natomiast myślę, że Boży model to jest więcej niż tylko, że współżycie ma być jedynie w małżeństwie, bo to współżycie w małżeństwie ma być jednocześnie wyrazem miłości wzajemnej i ma być troszczeniem się o drugą osobę i służeniem jej, więc nie będzie wyrazem miłości, jeśli powiedzmy mąż powie żonie, no właśnie, to masz ze mną współżyć, bo mi się to należy, tak. Koniec, a jednocześnie nie będzie okazywać jej miłości, że tak jak jest napisane, że wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości. Tak samo, a może nawet szczególnie to współżycie w małżeństwie, w miłości. I czasami ta miłość może mieć bardzo różny wyraz.
Radek.
Mi teraz przychodzi do głowy taki przykład z naszego życia. Bywały takie dni, kiedy byliśmy już bardzo zmęczeni wieczorem i rzeczywiście sami nawet coś przesadzaliśmy, więc wtedy bywało, że Mariolka bardzo chciała, ale ja nie dawałem rady fizycznie. Bywało, że ja bym bardzo chciał, ona się nie nadawała do użytku, ale na przykład właśnie wyrazem takiej miłości, wyrazem tego wzajemnego, właśnie tak jak Boże Słowo mówi, żeby tego spłacania długu, oddawania powinności, to były na przykład czasami takie sytuacje, że powiedzmy jest wieczór, właśnie mamy iść spać, planowaliśmy współżyć i Mariolka jest naprawdę bardzo zmęczona. No ja bym bardzo chciał, ale wiem, że też nie będę jej zmuszać, bo to byłoby wbrew miłości. I w tym momencie ona mówi, kochanie, to ja ci chcę okazać miłość. To może, ale ja nie mam siły, więc to może ja już będę leżała, a ty zrób co chcesz. I czasami było tak, że stwierdzałem, w takim razie, nie, to w takim razie zostawmy to na następny dzień. Czasami było tak, że jednak jakby czułem, że właśnie, że jednak tak, przyjmuję tą propozycję, bo ona też ma pewną jakby wtedy wewnętrzną satysfakcję okazania mi miłości. A czasami nawet było tak, że zaczynaliśmy współżyć i nagle okazywało się, że ona nabierała sił i współżycie okazywało się bardzo fajne i takie pełne ognia. Ale właśnie istotą była nasza wzajemna miłość. I to, że pragnęliśmy siebie, że nie obrażaliśmy się na siebie, że bardzo pilnowaliśmy w naszym małżeństwie zasady niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, więc nie było nigdy czegoś takiego, żebyśmy nie współżyli, bo się na siebie obraziliśmy. Nie. Zawsze wiedzieliśmy, że jesteśmy na siebie otwarci i pragniemy się nawzajem. I to jest więc nie tylko w małżeństwie, ale również w atmosferze miłości i wtedy to będzie błogosławieństwem dla małżeństwa i będzie przynosić chwałę Bogu.
Tu oczywiście, jeśli chodzi o troszczenie...
Dziękuję panie Piotrze za to, można chyba uznać, podsumowanie tego pańskich poglądów na naturalne planowanie rodziny, na planowanie rodziny, nie antykoncepcję, według tutaj tej nomenklatury. Czy mogę prosić pastora Chojockiego, Pawle, o podsumowanie też z twojej strony, następnie pastora Radosława Kopcia i Anię Kopeć?
Dla mnie rzeczywiście wybór antykoncepcji czy metody, jak nie mieć, powiedzmy, od razu 12 dzieci, nie? No bo tam możemy to nazwać jak chcemy, ale idea jest taka, że dążymy do antykoncepcji, bo uprawianie kalendarzyków, mierzenia temperatury i tak dalej, to jest forma antykoncepcji, tylko że to jest antykoncepcja naturalna, ja to nazywam, a może być antykoncepcja sztuczna, czyli na przykład zastosowanie prezerwatywy, nie? To jest ważna decyzja w życiu każdego małżeństwa. Powinni na tym małżonkowie razem się mocno pochylić. Oczywiście, jeśli metoda naturalna komuś pasuje i w jakimś małżeństwie się sprawdza, funkcjonuje, jak najbardziej ją polecam. Ale w wielu małżeństwach to nie zafunkcjonuje i tu mówiliśmy z jakich powodów. I wtedy myślę, że nawet objawem miłości męża do żony jest przekonanie żony i podjęcie niekiedy może tej decyzji, kiedy żona się waha, tak, będziemy stosować prezerwatywy, żebyś ty się ciągle nie stresowała. Ja to nazywam, czy oceniam to jako akt miłości męża w stosunku do żony, że ją wyzwala z tego ciągłego strachu, szczególnie jak ona ma jedno dziecko w wózku, a ma tam powiedzmy 2-3 lata i jeszcze jeździ w spacerówce. Drugie, że tak powiem, ma roczek. No i ona teraz jest zestresowana, że zaraz będzie trzecie, a już nie daje rady z dwójką. Wtedy myślę, czynem miłości, aktem miłości jest właśnie zastosowanie prezerwatywy. Żeby uratować z jednej strony ten ogień pożycia małżeńskiego, żeby się nie odseparowali od siebie, a mąż nie zaczął szukać czy doświadczać pokus poza małżeństwem, wtedy właśnie zastosowanie prezerwatywy jest błogosławieństwem i wiele takich świadectw w swoim tym pastorskim poradnictwie słyszałem.
Prosimy, pastor Radosław Kopeć.
No tak krótko. No ja oczywiście zgadzam się, i tu się wszyscy zgadzamy z tym, że nie należy się w małżeństwie traktować przedmiotowo. Nie? I miłość, troska, delikatność to są pojęcia, które przecież jest ich dużo w Biblii. Ale no ta dowolność, nie? Ta dowolność, żeby gdzieś nie zawężać tego albo nie szukać jakiejś drogi, która gdzieś wykracza poza Słowo Boże, że ta dowolność właśnie, czy chcę tak, nie? Mówimy tutaj o tym naturalnym planowaniu rodziny, czy używamy właśnie antykoncepcji takiej bezpiecznej, typu na przykład prezerwatywa, no, żeby pozwolić, no mam problem, nie radzę sobie, sięgam po takie rozwiązanie, nie? Bo czymś ważniejszym jest zachować taką czystość w relacjach i żeby nie gdzieś te pokusy mężczyznom czy kobietom nie targały, ale no tu korzystajmy z tego, co Bóg nam dał i upajajmy się tą miłością, seksualnością, którą Bóg nam dał. Także dziękuję.
Dziękuję, Radku. Anna Kopeć?
No nie wiem, co tu jeszcze można dodać i nie chcę właśnie czegoś na siłę dodawać, więc chyba nic nie dodam więcej, więc nie wiem, czy mogę, Pawle, nic więcej tak. Nie dodawać, bo mówię to już.
Możesz, Aniu.
Dziękuję.
Pozwólcie państwo, że tym zakończę nasz program. Myślę, że był to doskonały przykład, jak można w cywilizowany, kulturalny sposób rozmawiać o trudnych tematach, pozostawiając widzom czasami trudną, ale jednak decyzję samodzielną. Warto przypomnieć, że chrześcijanie biblijni kierują się w takich decyzjach Bożym Słowem. Do tego potrzebne jest wczytanie się w nie, zapoznanie się z nim i wyrobienie sobie własnego poglądu, często nawet wbrew oficjalnym władzom Kościoła. To często zdarza się w kościołach, które pozostały instytucjami dzisiaj. Kończymy program, proszę Państwa. Moimi gośćmi byli Anna Kopeć.
Zenia.
Pastor Radosław Kopeć.
Dziękuję.
Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
I dr Piotr Wałuchowicz, prezes Fundacji Misja Służby Rodzinie. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, do zobaczenia w następnym odcinku Pogotowia Rodzinnego.